Rozmowa dnia.
Andrzej Biernat, minister sportu i szef Platformy w regionie łódzkim. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy od sportu, panie ministrze. Komisja licencyjna PZPN zawiesiła Widzewowi licencję na grę w pierwszej lidze. Jakby pan to skomentował?
No cóż, no jest podręcznik licencyjny PZPN-u. Każdy klub, który chce uczestniczyć w rozgrywkach szczebla prowadzonego przez PZPN, musi ten podręcznik znać i jego zalecenia wypełnić. No jeżeli Widzew nie postara się o to, żeby zgodnie z tym, co jest tam zapisane, przygotować się do rundy rewanżowej, no to decyzja nie powinna być inna, bez względu na to, czy to jest Widzew, czy inny klub. Mam nadzieję, że komisja licencyjna wszystkich traktuje jednakowo.
Szkoda dla Łodzi?
Dla Łodzi w ogóle jest szkoda, że to już ostatnia drużyna, która gra na wyższym poziomie rozgrywek w piłkę nożną. Klub, który budził emocje, pozytywne emocje w całym kraju, który ma swoje fankluby w różnych zakątkach naszej ziemi, który nosił sukcesy na miarę europejską.
Dzisiaj, w czasie przeszłym pan bardzo wyraźnie.
Dzisiaj jest na skraju przepaści, jeżeli właściwie już tego skraju nie przekroczył, bo ostatnie miejsce w pierwszej lidze to tak naprawdę już witamy się z drugą ligą i nie wiadomo jak to będzie dalej, jeżeli na dalszą część rozgrywek widzę w tej licencji nie uzyska. No mam nadzieję, że to się
czy pan jakoś w tej sytuacji mógł pomóc? Czy stanowisko ministra to nie jest właściwe do tego, by w te sprawy się
polski związek, każdy polski związek sportowy ma swoją autonomię, ma swój statut, ma swoje regulaminy i żyje własnym mocno autonomicznym, suwerennym życiem. Tak? Dlatego my ingerujemy tylko wtedy, gdy zostaje złamane w związku prawo. A dzisiaj nie widzę tutaj powodu do ingerencji, skoro prawo nie zostało złamane, a Widzew nie wypełnił tylko obowiązków, jakie na niego nakłada Związek Sportowy i organizator rozgrywek.
Panie ministrze, szefowie różnych klubów, nie będę mówić tu konkretnie, skarżą się, że łódzcy politycy nie pamiętają o łódzkim sporcie, mało lobbują na jego rzecz. Mówię chociażby o tym, by przyciągnąć do Łodzi, do łódzkiego klubu jakiegoś bardzo ważnego sponsora, być może jakiś zakład z udziałem Skarbu Państwa. No, powiem
trochę,
wprost.
Brzmi trochę śmiesznie na temat lobbingu, bo rozumiem, że chodzi o sport wyczynowy i o zabezpieczenie sponsora któremukolwiek z klubów funkcjonujących.
No bo w innych miejscowościach są
funkcjonujących
tacy
na terenie
sponsorzy
naszego miasta. Najpierw trzeba mieć markę, którą można sprzedać. Dzisiaj każda firma, która chce wchodzić w marketing sportowy, chce reklamować się przez sport, szuka też ekwiwalentu w zamian za wyłożone przez siebie pieniądze. Jeżeli nie ma w Łodzi sponsora, to znaczy, że dzisiaj marki łódzkie nie dysponują takim ekwiwalentem, który by zabezpieczał oczekiwania i potrzeby ewentualnego sponsora.
No bardzo ostro tutaj, pan ten łódzki sport
tutaj podsumował. Trudno, znaczy no nie to, że ostro, no dzisiaj mamy takie realia, no piłka nożna, która jest solą sportu w Polsce, no jest na słabym poziomie w Łodzi. Widzę przed drugą ligą, ŁKS w trzeciej lidze, ŁKS, któremu kibicuję nadal mimo niskiej klasy rozgrywkowej. Widzę, w któremu kibicuję z powodów takich, że to była zawsze marka, no ale jeżeli nie mamy coś, co możemy zaoferować ewentualnemu sponsorowi, to proszę się nie dziwić, że żaden sponsor do Łodzi nie chce.
Tylko z drugiej strony, jak wypromować markę bez pieniędzy? Niestety to się takie błędne koło robi.
W Łodzi nie mamy siedziby żadnej wielkiej firmy, spółki Skarbu Państwa, która mogłaby identyfikować się chociażby z Łodzią, dlatego no, poczekajmy może jeszcze chwilę, jak nastąpi pełna komunikacji Łodzi z całym światem, z całą Europą, czyli dokończenie A1 i S14 i wtedy być może będzie to na tyle atrakcyjne miejsce, że pojawią się tu spółki niezwiązane ze Skarbem Państwa, ale takie, które będą chciały zainwestować i promować się przez łódzki sport.
To tak w bardzo zgrabny sposób przeszliśmy do S14. Wciąż nie ma jej na liście tych kluczowych projektów. Pani premier niedawno obiecała, że S14 się na tej liście znajdzie, ale oczywiście któryś z innych projektów z tej głównej listy będzie musiał wypaść, czyli trzeba będzie znaleźć jakieś inne finansowanie.
Nie obawiałbym się o przyszłość S14. S14 nie może się znaleźć na tej liście dzisiaj, ponieważ nie ma pełnej dokumentacji.
No właśnie
będzie,
jest już zakończone jest projektowanie.
Jeszcze nie ma wszystkich wymaganych dokumentów do tego, żeby uwzględnić to na liście kluczowych projektów inwestycji drogowych w Polsce. Jeżeli te wszystkie dokumenty będą, to proszę mi wierzyć, że pani premier nie rzuca słów na wiatr, jeżeli dwukrotnie obiecywała, że S14 będzie realizowana, to będzie realizowana.
Czy pan już wie, który z projektów z tej głównej listy znajdzie finansowanie
nie w tym
inne
rzecz,
i wtedy S14 będzie mogło
nie w tym rzecz, które z projektów, tylko ważne jest, że są pieniądze na to, żeby inwestycje drogowe w Polsce te najważniejsze przeprowadzić.
Za 2 miesiące wybory prezydenckie, jak pan ocenia w tej chwili przebieg kampanii?
W sobotę było rozpoczęcie kampanii prezydenckiej, tak naprawdę to prawdziwe i mam nadzieję, że tak jak te emocje były w sobotę na tej konwencji, tak udzielą się także wszystkim Polakom, a ja święcie wierzę w to, że pierwsza tura jest nie tylko możliwa, ale pewna.
Pierwsza tura to jest oczywiste.
Pierwsza tura w sensie wygranej pana Bronisława Komorowskiego i nie będzie potrzeby za 2 tygodnie robić kolejnych wyborów.
Ale jak na razie w sondażach te wyniki prezydenta Bronisława Komorowskiego powoli, ale idą jednak w dół.
Sondaże nie wygrywają, wygrywają ludzie, którzy pójdą 10 maja zagłosować na odpowiedniego kandydata.
Jest pan święcie przekonany, że tej drugiej tury nie będzie?
Jestem przekonany i nie widzę na razie powodów do niepokoju, że będzie inaczej.
A jak pan ocenia to, że PSL ma swojego kandydata?
Nie uważam, żeby Jarubas był jakimkolwiek zagrożeniem dla prezydenta Komorowskiego, a to, że chce się jakoś wyróżnić wśród tych kandydatów, którzy stoją po drugiej stronie bariery Bronisława Komorowskiego, może mnie nie dziwi. Dziwi mnie jego naiwność, że prorosyjskość i antykomorowskość może mu pomóc.
No tak, tylko pytanie, czy to może zaszkodzić w tej chwili w kampanii Bronisława Komorowskiego?
Nie, absolutnie nie zaszkodzi, wręcz jest śmieszne i ci, którzy są obserwatorami życia politycznego, to traktują to już jako niepoważnego kandydata.
A jeżeli chodzi o wizerunek rządu?
Znaczy wizerunek rządu nie musi ucierpieć z powodu tego, że jeden z kandydatów na prezydenta opowiada niestworzone rzeczy. Zresztą wszyscy kontrkandydaci Bronisława Komorowskiego atakują rząd i nic z tego powodu się nie dzieje.
W sprawie Ukrainy, jakie jest to stanowisko oficjalne rządu? Bo jednak do tej pory słyszeliśmy, że nie będziemy wysyłać żadnej broni na Ukrainę. Jacek Sariusz-Wolski uważa, że powinniśmy wysyłać broń na Ukrainę. Kwestia szkolenia, czy tam, czy tu.
Najpierw trzeba przygotować Ukraińców do tego, żeby umieli posługiwać się tą bronią, którą ewentualnie moglibyśmy im sprzedać, bo nie chodzi o to, żeby im dawać, ale żeby sprzedać tę broń, co napędza rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego. Dzisiaj nie ma miejsca na takie bezpośrednie handlowanie z Ukrainą bronią, ale jeżeli taka potrzeba nastąpi, myślę, że polski rząd, ale to już nie zdanie rządu, tylko moje własne, przychyli się do prośby Ukraińców i być może jakąś broń, przynajmniej defensywną, będzie sprzedawał.
To widzi pan, że w samej Platformie jednak jest pewna różnica zdań.
Nie ma różnicy zdań. Ja mówię o tym, że jeżeli nastąpi taka konieczność, no to trudno zostawić Ukraińców bez pomocy.
Jak toczy się pana sprawa? Jest kontrola CBA. CBA pyta, skąd pan wziął pieniądze na luksusowy samochód terenowy?
Przede wszystkim CBA jeszcze o nic mnie nie zapytało, także to pytają media, które już od kilku lat o to pytają i nie wiem dlaczego. A co do kontroli, jeżeli powtórzę to, co powiedział rzecznik CBA na ten temat, to jest to rutynowa kontrola oświadczenia majątkowego prowadzona tak jak w kilkudziesięciu innych przypadkach innych parlamentarzystów.
A czy to jest tak, że CBA musiało wystąpić o zgodę sądu na to, by przeanalizować pana konta bankowe?
To już akurat rozmawialiśmy niejednokrotnie na ten temat. Być może to jakieś nieporozumienie zaistniało, ponieważ w momencie, kiedy funkcjonariusze przyszli do mnie z informacją o tym, że wstrzymają kontrolę, powiedzieli mi, że są dwie drogi, a ponieważ ta pierwsza, czyli moja bezpośrednia zgoda wymagała również zgody mojej żony, daliśmy sobie, właśnie funkcjonariusze powiedzieli, że w przyszłym tygodniu odezwą się, jeżeli moja żona wyrazi zgodę, to będą te dokumenty przekazane do CBA bezpośrednio. I albo oni czekali na mój sygnał, albo nie wiem, jakieś nieporozumienie, bo nie doczekałem się informacji od ich strony na po weekendzie, chociaż ta zgoda akurat mojej żony była.
Bo to sugerowałoby, że pan się nie chciał zgodzić.
Dzisiaj nie można się nie zgodzić na kontrolę CBA. CBA ma takie uprawnienia, że w każdej chwili może swoje je wykorzystać. Także to jest idiotyczne insynuacje, że na coś się można nie zgodzić przy tego rodzaju kontroli.
Czyli jak ta kontrola się pana zdaniem zakończy?
Ja nie mam nic do ukrycia, także mam
Czyli
nadzieję,
rozumiem, że ma pan dokumenty, które poświadczą pana zarobki i uda się to wyjaśni.
Ja co roku składam oświadczenie majątkowe. Moje oświadczenie majątkowe jest co roku badane przez Komisję Regulaminową Sejmową i nigdy nie miałem żadnych problemów ze swoim oświadczeniem majątkowym.
No to dlaczego to wzbudziło zainteresowanie służb?
Ale mówię, kilkudziesięciu posłów rokrocznie jest badanych przez CBA. I to nie jest tak, że ci sami są badani, tylko są kolejne partie kilkudziesięciu posłów co rok są ich oświadczenia badane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Także to proszę pytać CBA, a nie mnie, dlaczego akurat w tym roku
ja. Jeszcze na koniec chciałam pana zapytać o senatora Macieja Grubskiego. Też tłumaczy się ze swoich oświadczeń majątkowych. Chodzi o to, że nie podał w oświadczeniu majątkowym sumy 67 tysięcy złotych. No mówi, że przeoczył, że nie sprawdził, ile ma na koncie.
No ja tego nie wiem, jaka jest sytuacja Maćka Grubskiego. Wiem tylko tyle, że nie ma postępowania przeciwko niemu, tylko w sprawie.
Jest pan również spokojny o wynik tej kontroli?
Nie mam wiedzy, żeby być niespokojnym.
Andrzej Biernat, minister sportu, szef Platformy w regionie łódzkim. Dziękuję. Dorota Matyjasik.